Zadanie publicznie współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Infrastruktura Polonijna 2023 za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Dzień dobry drodzy słuchacze Radia Internetowego Silesia. Dzisiaj znajduję się w kościele rzymskokatolickim Matki Bożej Bolesnej w Rydze, gdzie przeprowadzę wywiad z proboszczem parafii Andrzejem Stokłosą. W tej audycji dowiecie się, drodzy Państwo, o historii Kościoła, o więzi ze społeczeństwem polskim na Łotwie oraz o wielu innych ciekawych rzeczach o Kościele. Przyjemnego słuchania! Jak długo jest ksiądz na Łotwie? Jak ksiądz tu trafił? Czy księdzu tutaj się podoba?
Długo jestem, bardzo długo. Już od 2012 roku, od września. Zwiedziłem prawie całą diecezję wzdłuż i wszerz i wylądowałem tutaj w Rydze, w parafii Matki Bożej Bolesnej. Jak trafiłem? No Bogu dzięki, ja sam nie chciałem, tylko przysłano mnie tu. Tak to, że mam spokojne sumienie, że jestem tam, gdzie mnie posłali, a nie gdzie sam wybrałem. I tak... To znaczy ksiądz biskup Ełcki i arcybiskup tutaj, ksiądz biskup Stankiewicz, dogadali się, domówili, że trzeba tu wysłać. No i wysłano mnie. A czy się mnie tutaj podoba? Mazury. Mniej więcej tu Łotwa wygląda jak Mazury. Trochę górek, trochę równin, trochę lasów, trochę jezior, rzek, łąki, pola. O tak, jest podobnie, więc ja czuję się jak u siebie w domu. No można tak powiedzieć.
Świetnie.
Ale za Polską tęsknię bardzo. No, to myślę, że wystarczy.
Ksiądz kiedyś ma nadzieję wrócić do Polski?
Pewnie. Na pewno wrócę. To nie nadzieja, tylko wrócę. Emerytury dożyję i później mam zamiar być u siebie w Polsce. Ale jak będzie potrzeba i jakiś ksiądz powie, przyjedź tutaj, zastąp mnie na miesiąc, chętnie.
A czy mógłby ksiądz opowiedzieć może jakieś ciekawostki o kościele lub historię?
Tutaj?
Tego Matki Bożej Bolesnej.
Ciekawostki o kościele, trochę historii. Historia jest bardzo taka, bardzo, bardzo ciekawa tego kościoła. Może zacznę tak. Naszymi dobrodziejami, fundatorami i tymi, którzy, dzięki którym ten kościół został zbudowany, ja nigdy bym się nie spodziewał. Jest fundatorem cesarz Józef II, austriacki cesarz. Jest także caryca Katarzyna. Ona też jest naszym dobrodziejem. Jej syn carewicz Paweł też sporo pieniędzy dał na budowę. W ogóle to z inicjatywy, ten kościół powstał, wybudowany z inicjatywy cesarza Józefa II. Caryca Katarzyna się zgodziła na tę budowę. Carewicz Paweł dał trochę pieniędzy, cesarz Józef II też, no i król Stanisław August Poniatowski też brał udział w finansowaniu, Sejm Rzeczpospolitej, Lubomirscy na pewno i jeszcze parę rodów tych wielkich, magnackich i na pewno te inne rody szlacheckie też, ale nie dotarłem do tych powiedzmy dokładniejszych danych. Ale mnie zdziwiło, że caryca Katarzyna jest naszym dobrodziejem. Dlatego modlimy się za jej duszę. Modlimy się. Co jeszcze z historii? A, w ciągu półtora roku praktycznie zbudowano kościół od wbicia pierwszego pala, bo tu, gdzie stoi kościół, dokładnie była rzeka, fosa, między murami miejskimi a murami zamku. No i wybudowano ten kościół w półtora roku. Bardzo szybko, jak na tamte warunki, to dzisiaj to w półtora roku kto buduje kościół? A jeszcze taki na palach, 20, około 20 metrów te pale na pewno mają, bo gdzieś tam 23-24 metry dopiero grunt jest jakiś taki stały. A tak to wszystko bagno. No i teraz dzięki temu, że w takim powiedzmy miejscu stoi, no to teraz mamy pewne kłopoty architektoniczne czy budowlane, inżynieryjne kłopoty. Robimy ekspertyzy, co trzeba robić, żeby ratować ten kościół, żeby on się nie rozpadł, bo dzieli się na kilka części, a sam jako całość płynie w stronę Dźwiny, Daugawy. No tak, historia. Wybudowano go przy trakcie, teraz to się nazywa Trakt Polski z jednej strony, a z drugiej strony ulica Daugawska, czy Dźwińska dawniej pewnie była. Albo, no Dźwina, Daugawa, Daugawa Siela.
Wiem też, że przez wiele lat był jedynym kościołem katolickim w Rydze.
A, tak, tak. Ryga to było pierwsze miasto, do którego wyruszyli ewangelizować protestanccy, no, kaznodzieje, reformatorzy. I tutaj w 1522 roku pierwsza niedziela Adwentu odbyła się pierwsza luterańska liturgia tu w Rydze. I od tego momentu już no, zaczął się taki, powiedzmy, rozprzestrzenianie się tych idei reformacji. Księża, którzy byli tu na tym terenie, zostali albo przeszli na ten, albo przeszli do kościoła luterańskiego, albo zostali jezuici zostali wywiezieni do Szwecji, tam do więzienia, tam zmarli. A reszta, która nie chciała przejść do kościoła z kościoła katolickiego do kościoła luterańskiego, została zabita. Także nie został żaden tutaj ksiądz formalnie, może gdzieś tam w ukryciu działał jakiś, ewentualnie ktoś jakiś przyjezdny. I do 1785 nie było tutaj kościoła katolickiego na północ od Dźwiny, od Daugawy obecnie. To taka historia. Później właśnie cesarz Józef II wszedł do tych, chciał wysłuchać mszy świętej, jadąc do Sankt Petersburga. No to go tutaj protestanci wygonili z tych dużych kościołów, bo to już wszystko było zajęte przez nich. No więc uprosił carycy Katarzyny zezwolenie na budowę kościoła, bo Ryga jako taka no, miała tylko wcześniej tam taką, powiedzmy, małą kapliczkę dla polskich flisaków, dla jakichś tam kupców ewentualnie, którzy tutaj przyjeżdżali. Taki mały kościół, kaplica. No i później wybudowano ten kościół. jeden z namiestników, nie pamiętam który, popatrzył, że taki kościół trzeba rozbudować. Miasto Riga musi mieć, żeby ten kościół był piękniejszy. Więc dobudowano wieżę, kaplicę boczną, przeniesiono prezbiterium drugi koniec, a tutaj, gdzie było prezbiterium, to jest teraz chór i wieża. Wybudowano też budynki kościelne, budynek duszpasterski, w którym mieszkali kapłani z obsługą kościoła, i drugi budynek, w którym była szkoła dla chłopców. I gdzieś w jednym źródle wyczytałem, że tam był też taki dom opieki dla starszych, dla chorych ludzi. Więc to funkcjonowało. Później, jak bolszewicy przyszli, to zrobili szkołę, internat w tamtym domu, a tutaj tylko zostawili jedno czy dwa pomieszczenia dla księży, dla jednego księdza w sumie. Reszta to było zajęte na różne cele niekościelne. I trzeba powiedzieć, że ten kościół był od momentu wybudowania aż do tej pory nigdy nie był zamknięty. Nawet bolszewicy nie zamknęli tego kościoła. Cały czas były sprawowane liturgie. Ten kościół jest też, no właśnie, taka ciekawostka, nazywany Małym Watykanem, ponieważ tutaj wszyscy delegaci, nuncjusze, którzy przebywali w Rzymie, z Rzymu do Rygi, tutaj sprawowali swoje liturgie, bo praktycznie do 1900 roku tylko był jeden kościół, ten właśnie, jako katolicki. Wszystkie inne funkcjonują jako protestanckie. Później katedrę nam oddano po ustanowieniu niepodległości Łotwy po I wojnie światowej. Więc oddano kościół świętego Jakuba jako katedrę dla katolików. Wszystkie inne kościoły stare, sprzed reformacji katolickie, po reformacji zostały nadal w rękach niekatolików. A i ten ten zespół klasztorno-kościelny jest na liście UNESCO. Na liście UNESCO zabytki. W środku też tam są zabytkowe rzeczy, typu ołtarz zabytkowy. W ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej malowany na desce, Matki Bożej Bolesnej, też z XV wieku. Ciekawa historia też tego obrazu, bo w trakcie, jak reformacja tutaj weszła, zaczęło się obrazobórstwo, niszczenie obrazów, figur i tak dalej, to ktoś zachował ten obraz i jak wybudowano ten kościół, to ci, którzy go przechowywali, oddali ten obraz do kościoła tutaj. Mamy takie, można powiedzieć, cudowne ocalenie. No, ludzie otrzymują też różne łaski przez ten kościół, przez Matkę Bożą, przez ten cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej. A jest ładny, jest ładny. No tak, organy też są zabytkowe. Organiści na pewno wiedzą lepiej. Mi 3 czy 4 razy tłumaczono, ja nie mam takiej pamięci do tych nazwisk i dat. Nie będę kłamał, bo później zarzucą mi, a ksiądz mógł powiedzieć, a powiedział nieprawdę. Myśmy tłumaczyli. Więc no są tutaj też obrazy jakieś takie zabytkowe, są w restauracji jeszcze. Tak, no i kościół w 1975 roku, ludzie przyszli rano na nabożeństwo, i przy ołtarzu bocznym wyrwa. Podłoga się oberwała i okazało się, że woda zabrała 3 czy 4 ciężarówki ziemi. Żeby wyrównać, to właśnie musiano przywieźć tyle ciężarówek ziemi. No i wylano betonową podłogę, najpewniej na zbrojeniu, także można trochę tak jakby pewniej chodzić, bezpieczniej chodzić. No ale myślę, że tam nadal ta woda pracuje. W 1900 roku było około 110 tysięcy parafian w tej parafii, w tym kościele. A później to już powstały filie, czyli inne kościoły jako filie, które teraz już są samodzielnymi parafiami. Księgi parafialne mamy od początku powstania kościoła i czasami tak znamienite nazwiska trafiają się. Takie nawet historycznie rzecz biorąc to znane w świecie. Mantini. Tak mi przychodzi teraz, tam innych to już nie pamiętam. Jeszcze taka historyczna, powiedzmy, ciekawostka. My mamy tutaj w naszym kościele właśnie liturgie sprawowane są w 4 językach. Łotewskim, polskim, litewskim i rosyjskim, ale też mamy liturgię grekokatolicką w kaplicy bocznej, która dawniej była kaplicą chrzcielną, ale w pewnym momencie została przekazana, wydzierżawiona, czy tak w użytkowanie oddana, by tam mogli grekokatolicy prowadzić swoje liturgie.
Kościół znajduje się koło ulicy Puolugate. Jakie ma znaczenie dla społeczeństwa polskiego w Rydze?
Puolugate, bo historycznie najprawdopodobniej tędy wjeżdżał król Stefan Batory do miasta Rygi, kiedy tu przyjechał. I na tą cześć tą ulicę tak nazwano, Polski Trakt. I jakie znaczenie? Znaczenie historyczne, patriotyczne, bez dwóch zdań. Wybudowany kościół ze środków, myślę, że w większości ze środków społeczeństwa polskiego i Polaków. Jesteśmy wdzięczni wszystkim innym dobrodziejom, ale to był kościół i od początku nazywany Kościołem Polskim. Pewnie też między innymi dlatego, że katolikami tu najczęściej byli Polacy, którzy albo tutaj zostali, powiedzmy, nie dali się zluteranizować, albo przyjeżdżali w interesach, albo no, w różnych celach i oni tutaj przychodzili do tego kościoła. Oni pragnęli mieć swój kościół, jak tak złożyło się i wybudowano, to później, no aż w sumie to jeszcze niedawno był kościół pełen Polaków. COVID teraz wymiótł trochę tych ludzi, ale i nowe kościoły w Rydze, to więc ludzie poszli tam, gdzie bliżej. Ale niektórzy sentymentalnie jeszcze przychodzą, mówią, tu moja babcia, mój dziadek, moi prapradziadkowie byli ochrzczeni, sakramenty przyjmowali i tak dalej, dopuszczani do sakramentów, śluby i my też chcemy, proszę księdza, wziąć ślub tutaj. Tu na Łotwie jest takie bardziej duszpasterstwo personalne niż terytorialne, więc dlatego też to tak wygląda, że gdzie człowiek przyjdzie, tam dostaje, gdzie chce, tam dostaje sakramenty święte. I jakie ten kościół ma znaczenie dla społeczeństwa polskiego, nie tylko w Rydze, ale w ogóle i też i na Łotwie, Myślę, że przez te lata, jak został od początku, kiedy został wybudowany, to on miał takie znaczenie zachowania polskości. No, Polacy przychodzili do tego kościoła w większości. I to patriotycznie było, no, mieli gdzie się spotkać, mieli opiekę duszpasterską, wiara w tych poprzednich pokoleniach była bardzo ważna. Ona naprawdę kształtowała życie, kształtowała poglądy. Teraz jest trochę inaczej, ale nadal Polacy tu się zbierają. Miejmy nadzieję, że te sale, pomieszczenia, które są remontowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, to będą służyły i Polonii, i parafii, i też ogólnym celom. Zamknąć się tylko w takim getcie, to już nie można. Trzeba być otwartym na ludzi, którzy przychodzą i coś chcą robić.
Do czego ma służyć dom parafialny? Kto i co będzie tam robił?
Dom parafialny, w którym są remontowane te pomieszczenia ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przez pośrednictwo Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Te pomieszczenia będą służyły i Polonii, tutaj w Rydze, na Łotwie, organizacjom polonijnym, ale także i parafii. Także i różnym, mam nadzieję, różnym zespołom. Ten dom parafialny jest bardzo duży, ma dużo pomieszczeń, więc docelowo jest planowany jako dom rekolekcyjno-konferencyjno-dydaktyczno, taki wszechstronnie, nawet noclegowo, pielgrzymkowy dom nawet może być. Bo jest to naprawdę duży dom i można w nim dużo rzeczy zrobić. A to, że te pomieszczenia są remontowane, to jest tylko część tych pomieszczeń, część metrów kwadratowych. Tam jest dużo. Więc to, co jest remontowane, no to będzie służyło konkretnie na ten czas Polonii, organizacjom polonijnym, ale też i parafii. Szkoła niedzielna, chóry będą mogły tam się spotykać, jakieś grupy parafialne, no, dzieci, młodzież, dorośli, może nawet Uniwersytet Trzeciego Wieku spróbujemy zorganizować. Może. Mam paru znajomych w Polsce, takich ludzi, którzy są zapaleni do tego, aby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, więc nawet mogliby tu przyjechać i poprowadzić jakieś wykłady, sympozjum. No, wszystko jest przed nami.
Skoro ksiądz już zaczął mówić o remontowanych pomieszczeniach, to jakie sale w ogóle będą wyremontowane?
Sale, to są dwie sale, tak, będą dwie sale takie duże. Przed remontem tam były, jedna sala była duża i była przeznaczona na spotkania chórów szkoły niedzielnej. Tak, ale to będzie ta mniejsza sala. W tym miejscu, gdzie jest większa sala, były mieszkania i tam mieszkali ludzie jeszcze od czasów komunistycznych. No i tak, oni opuścili te mieszkania i teraz to będzie tam ta większa sala plus toalety i aneks kuchenny, tak. Plus szatnia. Także będzie teraz tak, no myślę, że bardzo wygodnie i z prawdziwego zdarzenia sale, gdzie można będzie się spotkać, nawet przy kawie, przy herbacie, tort. Mogą być jakieś nawet uroczystości na pewno prowadzone, jakieś spotkania, powiedzmy, akademijne. Jakieś tam uroczystość na przykład z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę, to dla Polonii, a dla Łotyszy to uzyskania państwowości, czy jakieś inne ważne wydarzenia, czy świeckie, czy kościelne. Wiadomo, że chóry też będą mogły się spotykać, bo mam nadzieję, że też jakoś tam wróci chór polski albo utworzy się nowy, zobaczymy. Próby chórów, próby zespołów muzycznych, może będzie chór dziecięcy, a dlaczego nie? W Polsce jak byłem, to mi się nawet nieźle prowadziło te chóry dziecięce. Dzieciaki bardzo, bardzo ładnie śpiewały. No i takie inne różne spotkania. Oczywiście też to będą mogły służyć jako sale konferencyjne dla rekolektantów, czy sale spotkań dla pielgrzymów, którzy będą mogli przenocować. No, wszechstronny, taki duży dom i te dwie sale, ja myślę, wyjściowo są bardzo dobrym tym, bardzo dobrym startem. Zresztą, żeby nie było. Jak tutaj przyszedłem do tej parafii prawie 4 lata temu, to modliliśmy się o to, prosząc Ducha Świętego, żeby dał nam poznać, co robić z tym domem. No i było takie poznanie, takie światło, że ten dom trzeba wykorzystać wszechstronnie, możliwie jak najszerzej, jak najbardziej, żeby to nie stało i tylko nie generowało kosztów, ale przynosiło też, jeżeli da się, to dochody, ale też i taki impuls jednoczący i Polonię, i jednoczący także parafię.
Dziękuję za udział w dzisiejszym wywiadzie na falach Radia Silesia. Wiem też, że ksiądz zawsze błogosławi ludzi, dlatego proszę teraz o błogosławieństwo dla nas, radia i słuchaczy.
To ja dziękuję za możliwość tego wywiadu. Myślę, że jeszcze pewnie się nieraz spotkamy, bo może się będzie to rozwijać prężniej niż dotychczas, to co się dzieje tutaj w parafii i w Polonii. I owszem, błogosławię ludzi, błogosławieństwo mam moc polepszania życia, polepszania świata, bo to sam Bóg przychodzi ze swoją obecnością, więc niech to Boże błogosławieństwo spływa z obfitością i na radio, i na słuchaczy, i na nas wszystkich. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, strzeże, prowadzi i napełnia swoimi łaskami Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Bolesna, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Zadanie publicznie współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Infrastruktura polonijna 2023 za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.